Polska 31 lat później, 13 grudnia 2012 roku, Marsz Wolności, Solidarności, Niepodległości to temat rozmów niedokończonych, które rozpoczynamy na antenie Radia Maryja. W studiu Radia Maryja bardzo serdecznie witam gości naszego dzisiejszego spotkania. Z nami jest pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, polski historyk, nauczyciel akademicki, polityk, profesor nauk humanistycznych. Jeszcze ważna także informacja w kontekście dzisiejszego tematu. Od 1980 roku był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W lutym 1981 został członkiem zarządu uczelnianego. Działalność podziemną w NSZ prowadził także po wprowadzeniu stanu wojennego. Witam serdecznie panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W studiu Radia Maryja z nami jest także pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie panie pośle.
Szczęść Boże, witam zarówno radiosłuchaczy, jak i ojca.
I pan poseł Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
31 lat po tragicznych, dramatycznych wydarzeniach stanu wojennego. I dzisiaj, 6 grudnia 2012 roku, dowiadujemy się, że szkolny radiowęzeł w szkole w Szczytnie został zamknięty przez panią dyrektor tylko dlatego, że na falach tego radiowęzła puszczono utwór Rota Marii Konopnickiej. Pan poseł Andrzej Jaworski.
No, rzeczywiście jest to informacja zaskakująca, żeby w dzisiejszych czasach, w XXI wieku w Polsce, zapuszczenie Roty przez szkolny radiowęzeł, radiowęzeł został przez dyrekcję zamknięty i żeby za to w jakiś sposób karać, sankcjonować uczniów. Wydawałoby się, że to jest jakiś science fiction. W momencie, kiedy dostałem pierwszą informację o tym na SMS-ie, no to stwierdziłem, że muszę to sprawdzić. Rzeczywiście jeden z portali przeprowadził szczegółową informacje na ten temat i to pokazuje, że tak naprawdę coraz więcej osób związanych z obecną władzą ma takie zakusy, aby w Polsce religię, chrześcijaństwo, katolicyzm wyrugować z życia społecznego i aby tylko i wyłącznie były jakieś wartości, które tak naprawdę nie są wartościami, a są jakimiś antywartościami. I myślę, że dlatego też tak często się spotykamy, aby o tym mówić i dlatego będziemy także starali się pokazywać te nieprawidłowości 13 grudnia na Marszu w Warszawie.
Rota Marii Konopnickiej jakoś bardzo niewygodna. Przypomnijmy, panie pośle, że to w roku 2003 prezydent Gdańska, pan Paweł Adamowicz, udekorowany został przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. I w tym samym roku podjął także pan prezydent miasta Gdańska decyzję o zdjęciu z wieży miejskiego ratusza karilionu, czyli zespołu dzwonów, które mieszkańcom Gdańska wybijały co godzinę melodię Roty. Historia się powtarza.
Historia się powtarza z tym, że to, co się stało w Gdańsku, było niejako od samego początku napiętnowane przez, wtedy jeszcze byłem radnym miasta Gdańska, przez radnych, przez mieszkańców. Te protesty były dosyć liczne, ale prezydent z Platformy Obywatelskiej był niewzruszony i do dzisiaj tej Roty nie udało nam się przywrócić.
Zamiast Oda do Radości hymn Unii Europejskiej w Gdańsku rozbrzmiewa.
Dokładnie, ale też przypomnę, że wtedy na samym początku osoby, które tą decyzję podjęły, nie kryły tego, że robią to właśnie dlatego, aby często odwiedzających gdańską starówkę Niemców nie razić właśnie tymi dźwiękami. To było wielkim skandalem, natomiast no, Platforma do dnia dzisiejszego rządzi w Gdańsku i w związku z powyższym cały czas ten zakaz obowiązuje.
Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, panie profesorze, 31 lat temu. Co się wydarzyło w historii naszej ojczyzny? Bo bardzo wiele środowisk, także politycznych, ideologicznych, ma w dalszym ciągu problem z właściwym postawieniem diagnozy dotyczącym tego wydarzenia, jakim jest stan wojenny.
No, 31 lat temu pogrzebano nadzieję narodu polskiego na to, że możemy być państwem, no, może nie tyle normalnym, co dążącym do normalności, dążącym jednak do jakiegoś stanu, w którym społeczeństwo uzyska chociaż częściową podmiotowość. No, Solidarność zawsze stawiała sobie dwa cele. Jeden cel pewnego kompromisu z ówczesną władzą, cel realistyczny, poszerzanie tej właśnie podmiotowości narodu polskiego. Drugi cel niepodległości i tego też nie ukrywano, że wydawało nam się, że ten cel jest jakiś taki bardzo odległy, bardzo trudny do zrealizowania. 13 grudnia właściwie te dwa cele zostały odsunięte. Przyszedł terror, przyszedł czas podziemia, chociaż trzeba powiedzieć, że był to także czas egzaminu dla ludzi Solidarności, egzaminu zresztą znakomicie zdanego, bo gdy uniemożliwiono działalność legalną w związku, powstały struktury podziemne, rozległe, świetnie zorganizowane, a na dodatek liczące sobie dziesiątki, jak nie setki tysięcy ludzi w ten czy inny sposób zaangażowanych. No, powstało swoiste społeczeństwo podziemne. Można więc powiedzieć tak już z dystansu, że stan wojenny był właściwie początkiem końca komunizmu w Polsce. To już było właściwie dla ówczesnych władz posunięcie samobójcze i obchodzimy Marsz Wolności, Niepodległości, Solidarności w tym dniu, ponieważ no, te pojęcia kojarzą się ze stanem wojennym. Po prostu stan wojenny przyniósł, no, stał się przyczyną końca komunizmu, czy Jaruzelski tego chciał, czy nie chciał.
Panie profesorze, o jakiej Polsce marzyli Polacy, którzy doświadczyli gehenny stanu wojennego?
No, marzyli o Polsce niepodległej, Polsce suwerennej, Polsce sprawiedliwej, Polsce solidarnej. I trzeba powiedzieć, że większość tych ludzi, którzy walczyli o taką Polskę, czy to w okresie legalnej Solidarności, czy potem w okresie stanu wojennego, dzisiaj jest niestety bardzo mocno rozczarowana tym, co się w kraju dzieje, zwłaszcza w ostatnich latach, bo zagrożenia dla Polski, które obecnie istnieją, właściwie no, dotyczą zarówno sfery wewnętrznej, nie jest to Polska sprawiedliwa, nie jest to Polska zarządzana sprawnie i co gorsza, jest to Polska już, jeżeli wejdziemy w sferę polityki zagranicznej, Polska, która właściwie wyprzedaje swoją suwerenność. I to jest chyba największe zagrożenie w chwili obecnie. Obecna ekipa rządowa godzi się na takie kompromisy z Unią Europejską, z naszym zachodnim sąsiadem, z Niemcami. Jest także niezwykle serwilistyczna wobec Rosji, mówiąc na marginesie, ale idzie na takie kompromisy, które właściwie podważają istotę naszej suwerenności. I stąd większość ludzi Solidarności właściwie czuje, że no, te cele nie zostały osiągnięte, że przed nami jeszcze jest dalsza walka o Polskę wolną, o Polskę sprawiedliwą, o Polskę suwerenną.
Panie profesorze, nawet na tym podstawowym, fundamentalnym poziomie, myślę o wymiarze sprawiedliwości, przez 31 lat nie potrafiliśmy rozliczyć tych, którzy stoją za stanem wojennym.
No tak, to i tu już w zasadzie chyba wielkiej nadziei na rozliczenia nie ma. Nie jesteśmy w stanie ukarać nawet funkcjonariuszy SB czy innych formacji siłowych, którzy prowadzili działalność przestępczą. No paradoks, ponury paradoks polega na tym, że nawet ta garstka skazanych w wyniku działań pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej teraz jest uniewinniana, uznano, że obejmuje ich amnestia, a na przykład w Toruniu ci SB-cy występują o odszkodowanie. Już sąd jednemu z nich zasądził 2000 zł odszkodowania, teraz sypią się następne pozwy. Dochodzi więc do tego, że nawet ci funkcjonariusze SB, którzy zostali skazani w III Rzeczpospolitej za łamanie prawa w latach 80., oni są teraz uniewinniani i obejmowani jakąś tam zamierzchłą amnestią. Jest to bardzo smutne. No jest to wynik przede wszystkim zaniedbań, które uczyniono na początku lat 90., gdy zupełnie zlekceważono te sprawy rozliczeń. Polityka grubej kreski doprowadziła do tego, że zarówno ci dawni funkcjonariusze SB, jak i w ogóle w szerszym znaczeniu nomenklatura komunistyczna obsadziła się w tym państwie bardzo wygodnie, objęła szereg kluczowych stanowisk, zwłaszcza w zakresie gospodarki. Utrzymała się na wierzchu także, jeżeli chodzi o apanaże, o wysokie emerytury, różne świadczenia, które państwo polskie do dzisiaj im wypłaca, i ci ludzie są wygrani i co jest jeszcze bardzo smutne, na dodatek mają wpływ także na politykę dzisiejszego rządu i dzisiejszej administracji.
Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, także działacz opozycyjny już od lat czasu stanu wojennego, pan poseł Joachim Brudziński, usłyszeliśmy słowa: nie jest to Polska sprawiedliwa, panie pośle. Tych obszarów niesprawiedliwości, krzywdy ludzkiej w Polsce mamy coraz więcej i również dlatego ten marsz 13 grudnia w Warszawie.
Tak, to jest drugi marsz, ponieważ rok temu, po tym jakże, można powiedzieć, kabotyńskim wręcz, swoistego rodzaju drugim hołdzie berlińskim wygłoszonym przez polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, wzywającego Niemcy do odegrania jakiejś przodowniczej roli we współczesnej Europie, zdecydowaliśmy się wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk, różnych stowarzyszeń, również różnych partii politycznych, na zorganizowanie pierwszego marszu, wtedy pod hasłem Marsz Niepodległości i Solidarności. O Solidarności pięknie mówił już pan profesor, o tym, co legło u podstaw wtedy, rok temu, to była okrągła 30. rocznica powołania, wprowadzenia stanu wojennego. Była to wojna wypowiedziana przez polskich zdrajców w polskich mundurach własnemu narodowi, dzisiaj mających się świetnie, bardzo schorowanych, ilekroć trzeba stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Natomiast ilekroć z wokandy sprawa spada, cudownie ozdrowiałych. Ci zdrajcy 30 lat temu wyprowadzili przeciwko własnemu narodowi, przeciwko temu fenomenowi, jakim był ruch społeczny Solidarność, a był to w dziejach nowożytnego świata ruch największy na pewno w Europie, w świecie, może drugi po ruchu Gandhiego. Czyli był to fenomen niespotykanej postawy obywatelskiej, polskich robotników, bo to głównie polskim robotnikom, stoczniowcom, górnikom, od Świdnika pracownikom poprzez kopalnię w Jastrzębiu, stocznię szczecińską, stocznię gdańską. Co jest bardzo charakterystyczne, 31 lat po tym wprowadzeniu stanu wojennego. Z jednej strony to, jak słusznie, jak celnie pan profesor opisał, jak się ma dzisiaj relacja kata do ofiary. Niejednokrotnie ten kat ma się znacznie, a nawet bardzo często ma się znacznie lepiej od tego, który własną karierą, własnym życiem, własną wolnością niejednokrotnie złożył ofiarę, aby Polska była krajem wolnym i niepodległym. 31 lat po tej wojnie wypowiedzianej przez Jaruzelskiego polskiemu narodowi, polskiej Solidarności, mamy rząd, wydawałoby się, demokratyczny, z wolnych, demokratycznych wyborów. Ale mamy to, jest to rząd, jest to obóz polityczny, który z jednej strony, tak jak rok temu, w tym wystąpieniem w Berlinie, wzywa naszych zachodnich sąsiadów do odegrania dominującej roli, przodowniczej roli we współczesnej Europie, a z drugiej strony mamy prezydenta, o czym się dzisiaj ze zdumieniem dowiadujemy, upatrującego naszego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa militarnego, po stronie naszego wschodniego sąsiada. Więc to towarzystwo, które dzisiaj zebrało się pod patronatem prezydenta Komorowskiego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przygotowuje strategię, wedle której to strategii dzisiaj gwarantem naszego bezpieczeństwa ma ma być nie NATO, nie polska armia, nie nasza siła, siła również naszej gospodarki, tylko mają być Rosjanie. Jeżeli na to nałożymy chociażby to dzisiaj zdumiewające wystąpienie czy oświadczenie Putina i Rosji, która to w Brukseli będzie pouczała Polskę, jak to rzekomo są tutaj nieprzestrzegane prawa człowieka, jak tu rzekomo straszny antysemityzm się szerzy, jak tu bardzo cierpią uchodźcy, tylko Putin z jednej strony zapomina, że ci uchodźcy, którzy są w tych ośrodkach dla uchodźców, to w dużej mierze są uchodźcy z państw, czy to kaukaskich, czy z terenu dawnego ZSRR, czy dzisiaj pod wpływem Rosji, to z jednej strony. A z drugiej strony też chcę zwrócić państwu i wszystkim radiosłuchaczom uwagę na perfidię, żeby nie powiedzieć wręcz diabelstwo tych, którzy dzisiaj wedle Bronisława Komorowskiego i jego doradców z Biura Bezpieczeństwa Narodowego mają być gwarantem naszego bezpieczeństwa. Otóż chcę zwrócić uwagę na ten haniebny, oszczerczy film współfinansowany również ze środków właśnie rosyjskich, jakim jest Pokłosie. I teraz ten film, który rozszerza to wierutne kłamstwo, jak gdyby rozciągające odpowiedzialność za jakieś zachowania karygodne jakiejś pojedynczej żuli czy elementu kryminalnego, próbuje się rozciągnąć tę odpowiedzialność na cały naród polski za pieniądze rosyjskie. Ten między innymi film jest produkowany, po czym Putin w Brukseli będzie upominał się rzekomo prześladowanych tutaj, czy szerzący się w Polsce antysemityzm. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo, szanowni państwo, tak jak publikujemy to w naszym spocie, w spocie zachęcającym do uczestnictwa w tym marszu, w tym roku pod hasłem dodatkowo jeszcze wolności, czyli marsz wolności, solidarności i niepodległości. Bo tak jak nasza niepodległość jest zagrożona, tak jak to wszystko, co legło u podstaw powstania tego fenomenu, jakim była solidarność, czyli kwestie społeczne, sprawiedliwości społecznej, są dzisiaj zagrożone. Bo to, co jest największą hańbą, z jaką nie mieliśmy do czynienia po 89 roku, że polskie dzieciaki, małe dzieciaki ku rozpaczy rodziców są odsyłane od drzwi szpitali, bo nie mogą być leczone, bo nie ma na to pieniędzy. A są pieniądze na apanarze działaczy Platformy czy Polskiego Stronnictwa Ludowego. To, że dzisiaj ponad 50% świetnie wykształconych młodych ludzi, niejednokrotnie, którzy ukończyli jeden, a nawet dwa znakomite uniwersytety i fakultety, pozostaje bez pracy. To, że mamy zapaść demograficzną, że nasz naród się zwija, że pod rządami tej ekipy 2 miliony najbardziej kreatywnych, wykształconych Polaków wyjechało za granicę i decyduje się założyć rodzinę w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, a nie decyduje się założyć tę rodzinę w Polsce. To, jak postępuje pauperyzacja emerytów i rencistów, to, jak są ograniczane dostępy do służby zdrowia nie tylko dla dzieci, ale dla wszystkich. Jeżeli na wizytę u endokrynologa trzeba czekać do 2020 roku, to w jakim państwie my żyjemy? Co słyszymy z ust przedstawicieli rządu czy kancelarii prezydenta? Jest świetnie. Co najbardziej boli, a co też z drugiej strony najbardziej mnie śmieszy, to jak widzę tych wszystkich sytych dzisiaj, pławiących się w tej otulinie, popierających dzisiejszy rząd, niewątpliwie osób, które kiedyś w czasach tej podziemnej solidarności odegrali znaczącą rolę, czy jakby też wnieśli wkład w to, że Polska jest dzisiaj niepodległa, ale dzisiaj z pozycji parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, chcę tutaj przywołać choćby postać czy osoby pana Borowczaka, dzisiaj posła Platformy Obywatelskiej, który krytykuje tych, którzy ten marsz organizują i mówią, że a któż to tam w tym marszu pójdzie, jak my, prawdziwi, różnego rodzaju frasyniuki, właśnie Borowczaki, Celińskie, mówią, a kto w tym marszu pójdzie, jak to my jesteśmy prawdziwą solidarnością. Więc im odpowiadam. Dzisiaj prawdziwa solidarność, prawdziwe dziedzictwo solidarności, tej z 81 roku, to między innymi Andrzej Gwiazda, to między innymi pan premier Jan Olszewski, to między innymi pan redaktor Wyszkowski, to między innymi senator i marszałek Zbigniew Romaszewski, to sędzia Niziński, kawalerowie Orła Białego, którzy w tym marszu pójdą i tworzą jego komitet honorowy. To między innymi już ponad 100 organizacji i stowarzyszeń, takich jak Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym ze Szczecina, z Trójmiasta, jak Stowarzyszenie Osób Represjonowanych ze Śląska, tacy jak Grudzień 70. To są ludzie, którzy po tej transformacji 89 roku nie wylądowali tak miękko jak pan Frasyniuk, pan Borowczak czy pan Celiński, który notabene wylądował w rządzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To są ludzie prawi, którzy dali całym swoim życiem świadectwo i dowód na to, że prawa i swobody obywatelskie i prawa polskich robotników były i leżą im nadal na sercu. Dlatego 13 grudnia nie dajmy sobie tutaj wmówić, że nas tam nie powinno być. My musimy się spotkać o godzinie 18 pod pomnikiem Witosa na placu Trzech Krzyży. Młodzi, starsi, różnych, z różnych środowisk, z różnych organizacji, ba nawet z różnych partii politycznych, ale tych odwołujących się do dziedzictwa Jana Pawła II, bo też chcę zwrócić wszystkim radiosłuchaczom uwagę na naszą deklarację ideową tego marszu. Ona jest do ściągnięcia ze strony marszu. Marsz13grudnia.pl www.marsz13grudnia.pl. Tam jest pełny skład komitetu honorowego, tam można wyrazić poparcie dla tego marszu, wpisując się na listę osób popierających. Stamtąd można ściągnąć też deklarację ideową. I dlatego bądźmy wszyscy, z całej Polski, można się zgłaszać w tej sprawie do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. Będą autokary, przyjedźmy do Warszawy, pokażmy Tuskowi, pokażmy Sikorskiemu, pokażmy również prezydentowi Komorowskiemu, że dzisiaj 31 lat po tym, jak Jaruzelski powiedział wojnę Polakom, nie ma zgody na to, żeby nasze państwo było zwijane, żeby nadal Polaków dzielić. Nie ma zgody na to, żeby polskie dzieci były odsyłane od drzwi szpitali. Nie ma zgody na to, żeby polscy emeryci i renciści nie mieli za co wykupić leków. Nie ma zgody na to, żeby polska młodzież, świetnie wykształcona, wyjeżdżała do pracy na zmywaku w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii, bo tu nie może znaleźć pracy. Nie ma w końcu zgody na to, aby w sposób tak zakłamany, załgany, próbować zamieść pod dywan to wszystko, co wiąże się z próbą wyjaśnienia tej zbrodni, jaka miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, kiedy kwiat polskiej armii, polskich urzędników, a przede wszystkim pierwsza osoba w państwie, czyli pan prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, oddali życie pod Smoleńskiem. Dzisiaj wszystko na to wskazuje, nawet ta wczorajsza konferencja czy posiedzenie komisji sejmowej z udziałem prokuratury, wszystko na to wskazuje, że wskutek wybuchu, a ja jestem o tym przekonany, to jest moje przekonanie graniczące z pewnością, że tam po prostu, że ci ludzie zostali tam w Smoleńsku po prostu zamordowani. I dlatego upomnijmy się również o ich pamięć. Bądźmy wszyscy 13 grudnia o godzinie 18 pod pomnikiem Witosa na Placu Trzech Krzyży, skąd pójdziemy w marszu również w takiej zadumie modlitewnej. Będziemy wspominać tych, którzy oddali życie w stanie wojennym poprzez apel poległych, poprzez modlitwę pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie głos zabierze lider Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński, ale również głos zabiorą kawalerowie Orła Białego i również głos zabierze osoba niezwykle zasłużona dla Polski, dla polskiej gospodarki morskiej, czyli pan kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki.
13 grudnia w Warszawie, Marsz Wolności, Solidarności i Niepodległości. Pan poseł Andrzej Jaworski w tych czasach pozornej wolności, myślę o współczesnym czasie, przychodzi w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zakładać parlamentarny zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski. Przychodzi nam w licznych marszach w Polsce i poza granicami kraju dopominać się o miejsce, jedno miejsce na cyfrowym multipleksie dla telewizji Trwam, stacji katolickiej. Przychodzi nam zderzać się z poczynaniami urzędników państwa polskiego, którzy ściągają krzyże i wypowiadają walkę z wartościami katolickimi, chrześcijańskimi, tymi, które przecież stoją u fundamentów naszej państwowości.
Tak jak w latach 80. krzyczeliśmy, nie ma wolności bez solidarności, tak dzisiaj musimy także to niestety wykrzyczeć, dlatego że środki masowego przekazu, te, które bardzo często określamy środkami mętnego nurtu, nie są w stanie i nie chcą przekazywać tego, co tak naprawdę dla Polaków jest ważne i co jest istotne. Dla Polaków zawsze ważne były trzy hasła: Bóg, honor i ojczyzna. I zawsze, kiedy te hasła były realizowane i były w naszych sercach, żyło nam się, Polakom, dobrze i nasza ojczyzna kwitła. A w czasach, kiedy próbowano chociaż jedno z tych haseł wyrugować z naszych serc, od razu rodziły się kłopoty. I dzisiaj tak naprawdę mamy sytuację, gdzie ojczyzna dla obecnie rządzących to jest słowo, które jest mniej znaczące niż Unia Europejska, niż jakieś zjednoczenie Europy. Przypomnę, że to premier obecnego rządu kiedyś użył takiego sformułowania, że Polska to nienormalność, że polskość to nienormalność. I to tak naprawdę pokazuje, że wiele osób, które są z tego środowiska, w to wierzą i realizują taką politykę, jakby chciały właśnie takie hasło wprowadzić w życie. Jeżeli chodzi o to, co jest najbardziej istotne, o to nasze hasło Bóg, to przecież za obecnych władz doszło do tego, iż obecny prezydent Bronisław Komorowski był niezadowolony i recenzował homilię jednego z biskupów. Nigdy się tak nie zdarzało, nawet w tych czasach, wydawałoby się, najtrudniejszych w powojennej Polsce, kiedy owszem, prymas Stefan Wyszyński był internowany, ale nie odważano się publicznie mówić, co powinien głosić, tylko i wyłącznie próbowano go po prostu tego głosu pozbawić, bo wiedziano, że na nic więcej sobie te osoby nie mogą pozwolić. To ta władza doprowadziła do tego, iż policja wchodzi na plebanie i pyta księży, dlaczego wygłaszają takie, a nie inne kazania. To za tego rządu doszło do sytuacji, kiedy osoby jadące w ostatnią sobotę na pielgrzymkę z okazji 21. rocznicy powstania Radia Maryja są zatrzymywane przez policję i są przepytywane, dlaczego do tego Torunia jadą i czy są pewni, że tak naprawdę jadą tam i będą tam przyjęci. To się działo w województwie pomorskim. To za tego rządu doszło do sytuacji, kiedy lekcje religii mają zupełnie inny status i chcą samorządy w tej chwili próbować te lekcje religii ze szkół wyprowadzić. Na szczęście jeszcze niektóre. Ale to także w ostatnim czasie w Bydgoszczy w jednej z uczelni zdjęto krzyż, zdjął nowy rektor, a pani minister bodajże wczoraj powiedziała, że nie widzi w tym żadnego problemu i że tak naprawdę dlaczego ma być jedna religia wyróżniana? Czyli jest to taka zapowiedź, że za chwilę może się okazać, że będą krzyże zdejmowane w innych szkołach, nie tylko wyższych, ale także podstawowych i ponadpodstawowych. I tych sytuacji mamy naprawdę całą masę, także w firmach, w spółkach Skarbu Państwa. Przecież był problem z noszeniem krzyżyków przez stewardesy. Był problem z tym, że ktoś mówił, że jest katolikiem. I najważniejszy problem, który na wszystkich naszych marszach jest bardzo mocno akcentowany, to jest to, że dwie osoby wyznaczone przez obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, Jan Dworak i Krzysztof Luft, osoby związane z Platformą Obywatelską, swoimi decyzjami doprowadziły do tego, iż Telewizja Trwam nie znalazła miejsca na multipleksie. Nie znalazła miejsca na multipleksie, mimo iż spełniała jako właściwie jedna rozgłośnia wszystkie warunki, które były zapisane w konkursie koncesyjnym. Nie znalazła dlatego, że taka była wola obecnie rządzących zrealizowana przez tych dwóch panów. I nieważne, że miliony Polaków, ponad 2,5 miliona osób podpisało się pod protestem, kilkaset tysięcy osób przeszło ulicami naszych miast, aby pokazać, że chcą tą telewizję oglądać, chcą ją mieć na multipleksie, to znaczy chcą ją mieć ogólnie dostępną w swoim telewizorze, nie zrobiło to na tych osobach żadnego wrażenia i nie robi nadal. Mało tego, słyszymy w ostatnim czasie, że jest próba, w związku z tym, że został rozpisany nowy konkurs i że w tym nowym konkursie Telewizja Trwam byłaby zgodnie z tym, co było w konsultacjach społecznych, stacją katolicką, która mogłaby tą koncesję uzyskać, jest próba stworzenia konkurencyjnej stacji, która też nazywałaby się stacją katolicką, aby w tym konkursie wystartować i wygrać tylko i wyłącznie po to, aby zablokować miejsce dla Telewizji Trwam. To się dzieje tutaj i teraz. I dlatego musimy protestować, dlatego musimy także o tym mówić, że nie możemy na to pozwolić i że będziemy tak długo trwać w naszym proteście, aż podstawowe obowiązki będą realizowane przez urzędników państwowych, to znaczy, że będą wydawać takie decyzje, które są oczekiwane przez społeczeństwo.
Profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, panie profesorze, dziwne czasy. Przychodzi nam ponownie walczyć o wolność słowa, o wolność do wyznawania swojej religii. Ściąga się krzyże ze ścian instytucji publicznych, między innymi sąsiedni Uniwersytet w Bydgoszczy.
Tak, no ten przypadek bydgoski jest wstrząsający, tragiczny. Przypomnę, że w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika krzyż wisi w rektoracie. Ten krzyż został powieszony zresztą po strajkach studenckich w grudniu, tuż przed stanem wojennym w 1981 roku, i ten krzyż też był zdejmowany w latach 80. Raz go nawet zdjęto. Pani sprzątaczka, która rano przyszła do pracy, zobaczyła, że tego krzyża nie ma, i sama kupiła natychmiast i powiesiła inny krzyż na miejsce tego zdjętego, i ten krzyż wisi do dnia dzisiejszego. I to, że w sąsiednim, można powiedzieć, bliźniaczym Uniwersytecie w Bydgoszczy zostały zdjęte krzyże, jest to dla nas, mieszkańców Torunia, szczególnym wstrząsem. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Ten marsz odbywa się pod hasłami niepodległości, wolności, solidarności. Właściwie jeszcze czwartym hasłem powinna być godność. Obecny rząd, obecna władza wykazuje nieprawdopodobną pogardę w stosunku do obywateli. I tu trzeba powiedzieć, że chyba najbardziej wyrazistym przejawem tej pogardy jest sprawa wieku emerytalnego, zwłaszcza wieku emerytalnego kobiet. Po prostu ustawa, która podnosi wiek emerytalny kobiet do 67 roku życia, jest właściwie przejawem takiej pogardy wobec społeczeństwa, a pogardy wobec kobiet w szczególności. My, Polacy, w sposób chyba wyjątkowy szanujemy nasze mamy, żony, siostry. Doceniamy ich olbrzymią pracę, prawda? Mężczyzna zazwyczaj pracuje na jeden etat, kobieta zawsze pracuje na dwa etaty. W Polsce niestety taka sytuacja ekonomiczna jest, że kobiety muszą pracować, czy chcą, czy nie chcą, bo muszą pracować obydwoje małżonkowie, żeby utrzymać rodzinę, a wiemy, że kobieta ma jeszcze drugi albo i trzeci etat w domu zazwyczaj. Stąd ten nasz, także między innymi stąd ten nasz wielki szacunek polskich kobiet, dla ich ciężkiej pracy, a także świadomość tego, że życie tych kobiet jest bardzo ciężkie, no choćby z tego powodu, że na przykład służba zdrowia nie działa tak, jak powinna działać, prawda? Nasze panie po 60 są już niestety dużo bardziej schorowane niż na przykład kobiety niemieckie. I wynika to nie z ich zaniedbania, ale z możliwości. Po prostu taką mamy służbę zdrowia, tak mamy złą opiekę medyczną, tak mamy niedostateczne badania prewencyjne, które są bardzo ważne już, prawda, po 40 czy 50 roku życia. I to, że komuś w ogóle przyszło do głowy, żeby te nasze matki, żony i siostry musiały pracować po 60 roku życia, a często prawdopodobnie, bo na tym się skończy, po prostu siedzieć na bezrobociu i pozostawać bez środków do życia nawet, ponieważ prawdopodobnie wielu paniom będzie ciężko zdobyć pracę po 60 roku życia, zwłaszcza tym schorowanym. To jest przejaw nieprawdopodobnej pogardy. Ja mam nadzieję, że gdy się ta karta odwróci, gdy zgodnie ze słowami Jarosława Kaczyńskiego ta niegodziwa ustawa zostanie zlikwidowana, anihilowana, bo tak PiS obiecuje, że jeżeli będzie miał tylko jakiekolwiek możliwości w parlamencie, to tą ustawę po prostu zlikwiduje. Więc mam nadzieję, że kiedyś w Warszawie powstanie jakiś taki pomnik, na którym umieścimy nazwiska wszystkich posłów i senatorów, którzy głosowali za tą straszną ustawą ku pamięci, przestrodze. Ta pogarda to zresztą nie tylko sprawa emerytur, to jest sprawa traktowania obywateli w tej chwili jako wyłącznie przedmiotu łupienia, okładania jakimiś dziwnymi podatkami, jakimiś dziwnymi domiarami. No proszę Państwa, cały system fotoradarów, prawda, do którego zaprzęgnięto Inspekcję Transportu Drogowego, prawda, stworzono jakąś nieprawdopodobną, rozbudowaną machinę scentralizowaną, jakieś setki fotoradarów poumieszczanych po całej Polsce. I to nie są fotoradary, które dybią na piratów drogowych. Oczywiście takich piratów, wariatów trzeba łapać, trzeba ich karać, ale tu chodzi o to, żeby przeciętnego człowieka łapać w jakichś takich sytuacjach dwuznacznych, kiedy to nawet on sam nie wie, czy tu jest ograniczenie prędkości, czy nie. Każdy z nas jeździ samochodem właściwie i widzi, co się na drogach dzieje. To jest po prostu łatanie budżetu państwa, którym się gospodaruje niezwykle rozrzutnie, kosztem nas, obywateli. Takich przykładów można podawać więcej. Śmieci, ustawa o wywozie śmieci, prawda? Koniec końców sprowadzi się do tego, że każdy z nas będzie za te śmieci 3 razy więcej płacił niż w chwili obecnej. Podatek katastralny. Rząd się wystraszył protestów społecznych, trochę stonował, ale nagle się pojawiają głosy, że podatek katastralny ma być prowadzony tylnymi drzwiami w miastach, że rady miejskie dostaną specjalne upoważnienia do podziału miast na strefy. W jednej strefie będzie się płaciło więcej, w drugiej mniej, ale podejrzewam, że nawet w tej, która będzie najtańsza, to i tak ten podatek będzie wynosił wielokrotnie więcej niż wynosi dzisiaj podatek gruntowy od nieruchomości. Więc tego rodzaju zakusów, skoków na kieszeń obywateli jest mnóstwo, a z drugiej strony, no proszę Państwa, no popatrzmy, w Kancelarii Prezydenta wypłacono w ubiegłym roku, ujawniono to parę dni temu, premię. Każdy z pracowników kancelarii dostał 16 tysięcy na rękę premii. Premier Donald Tusk lata samolotem do Gdańska nieustannie, chociaż gdy rozpoczął rządy 5 lat temu, to poleciał gdzieś tam do Hagi bodaj samolotem kursowym, prawda, żeby pokazać, jak to oszczędza. Dzisiaj lata sobie na weekendy nieustannie, a jak obliczono, taki weekendowy wylot to kosztuje tyle, co jakiś tam najtańszy Mercedes podobno. Podobno jak ten samolot parę razy obróci, zwłaszcza czasami pusty jeszcze lata z powrotem. W ciągu 5 lat rządów Donalda Tuska, proszę Państwa, liczba urzędników wzrosła co najmniej o 100 tysięcy w Polsce. Jeśli nie więcej, chociaż Donald Tusk obiecywał w czasie pierwszej kadencji, że zmniejszy liczbę urzędników o 10 tysięcy, tymczasem tak naprawdę wzrosła ta ilość o 100 tysięcy, a niektórzy twierdzą, że nawet o 150 tysięcy. Więc jest to państwo rozrzutne. Jest to państwo rozrzutne, które próbuje się utrzymywać kosztem obywateli, dla których obywatel jest po prostu źródłem łupienia. Jest pozbawiony, próbuje go się pozbawić godności. Dlatego uważam, że ten marsz to możemy nazwać marszem podniesionych głów. My protestujemy, my jesteśmy podmiotem, my chcemy być dobrze rządzeni, my chcemy normalnego państwa, a nie tego, co się dzieje.
Za chwilę pan poseł Jakim Brudziński, pan poseł Andrzej Jaworski. Ja już Państwa zapraszam do współtworzenia naszego spotkania. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefonia komórkowa w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 655 23 333 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i Kanady 011 48 56. Pan poseł Joachim Brudziński, dzisiaj świętego Mikołaja i także prezent dla premiera rządu, premiera Donalda Tuska od ludzi Solidarności, to także umowy śmieciowe i ten głos społeczeństwa, który mówi, że nie pozwolimy sobie na to, aby te umowy śmieciowe stały się jedynym scenariuszem życia tych, którzy starają się normalnie pracować i funkcjonować.
No właśnie, bo też jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt, jak ta władza, ci wszyscy doradcy wizerunkowi, ci wszyscy, którzy Donalda Tuska, próbują dezawuować ten marsz, jak z tą szatańską umiejętnością próbują skłócać i wrzucać właśnie takie medialne wrzutki, próbując tutaj dzielić na takiej zasadzie, że Gazeta Wyborcza nagle zaczyna publikować, no to zobaczymy, ile przyjdzie marsz na 13 grudnia, na marsz Jarosława Kaczyńskiego, zobaczymy, kto ma większą zdolność mobilizacyjną, czy było więcej ludzi na marszu organizowanym przez Radio Maryja, czy może więcej na tych marszach współorganizowanych przez Solidarność. Czemu ma to służyć? No dokładnie temu, żeby próbować wzbudzić wśród tych, którzy chcieliby, tak jak pięknie pan profesor tutaj powiedział, pójść i podnieść głowę, wyprostować te plecy, na których ta władza nakłada z miesiąca na miesiąc coraz cięższy worek kamieni, żeby właśnie w ten sposób dzielić. I chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że my jako organizatorzy, jako współorganizatorzy tego marszu, nie chcemy się licytować na liczby, czy nas było więcej, bo tak samo szliśmy wspólnie w marszu Obudź się Polsko. Tak samo wielu z nas było na marszu 11 listopada, marszu z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę. Szliśmy wspólnie z Solidarnością na wielu marszach, na tysiącach, setkach marszów organizowanych w poszczególnych miastach w obronie telewizji Trwam. I tak samo teraz. Idziemy wspólnie. Idą przedstawiciele rodziny Radia Maryja, idą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, ale idą również przedstawiciele Prawicy Rzeczpospolitej, pana marszałka Marka Jurka. Idą również przedstawiciele strony społecznej, czyli Solidarności. Są z nami przedstawiciele poszczególnych zarządów regionów z panem przewodniczącym Andrzejem Kropiwnickim, prezes przewodniczącym zarządu regionu Mazowsze. Ale są przedstawiciele też regionu Solidarności z Wielkopolski. Jest szef sekretariatu górnictwa i energetyki pan Grajcarek. Jest szefowa sekretariatu tu służby zdrowia pani Mariola Ochman. Są przedstawiciele Polskiej Żeglugi Morskiej. Są stoczniowcy. Idziemy razem. Idziemy razem i nie dajmy się skłócić. My mamy świadomość tego, że 13 kwietnia w tym roku wypada w środku tygodnia, że to jest czwartek, godzina 18.
Grudnia.
Przepraszam, 13 grudnia, oczywiście. 13 grudnia wypada w tym roku w czwartek, że to jest środek tygodnia. My wiemy, że nie będzie nas tylu, ilu nas było podczas marszu Obudź się Polsko, ale wiemy, że jeżeli będziemy tam licznie, jeżeli będziemy tam równie liczni jak rok temu, a wierzę w to głęboko, że będzie nas więcej, to właśnie to, o czym tak pięknie pan profesor mówił, to poczucie godności, bo chcę też powiedzieć wszystkim radiosłuchaczom i w pas się pokłonić tym wszystkim, którzy już wyrazili akces, szczególnie do Komitetu Honorowego. Tym wszystkim przedstawicielom różnych środowisk. Idą z nami jedni z najwybitniejszych polskich aktorów. Idzie z nami pani Halina Łabonarska, pani Krystyna Łaniewska, pani Anna Chodakowska, pan Przemysław Tejkowski. Znakomici aktorzy, znakomici reżyserzy, ale idą, no ja nie jestem w stanie wszystkich wymienić. Idzie kwiat polskiej inteligencji, profesura z wszystkich miast. Jestem bardzo wdzięczny panu profesorowi Stanisławowi Mikołajczykowi, przewodniczącemu Akademickiego Klubu imienia Lecha Kaczyńskiego z Poznania, który skupił wokół siebie setki pracowników naukowych Poznania, ale w pas się kłaniał również panu profesorowi Polakowi, który reprezentuje tutaj znakomity Uniwersytet Kopernika Toruńską Alma Mater. W pas się kłaniam tym wszystkim przedstawicielom polskiej nauki, zarówno humanistyki, jak i nauk technicznych, panu profesorowi Kaweckiemu, panu profesorowi Brodzie, którzy też są w tym komitecie honorowym. I tak jak to pięknie pan profesor powiedział, tam będą ludzie, którzy walczą o swoją godność, którzy chcą z dumnie podniesionym czołem wyrazić swój sprzeciw. Jeżeli ojciec jeszcze pozwoli, wrócę na chwilę do kwestii, o której wspominał tutaj pan poseł Andrzej Jaworski. Tej kwestii tak bardzo bulwersującej. Próby usuwania z naszej przestrzeni krzyża. Proszę państwa, skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Ci wszyscy, którzy w stanie wojennym, właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego, w polskich kościołach znaleźli przytułek, znaleźli ciepłą miskę zupy, znaleźli grosz, który pozwolił godnie przeżyć ich rodzinom. Ci, którzy wtedy demonstracyjnie nawet chrzest przyjmowali, nawracali się. Po 89 roku potrafili zrobić tak podłą woltę, żeby wypomnieć chociażby tutaj Michnikowi te jego haniebne artykuły, ile nas kosztowały wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II. Kiedy Ojciec Święty chciał wypocząć w Zakopanem, to ta gazeta i to środowisko, które teoretycznie wywodziło się z Solidarności, tej Solidarności, którzy znajdowali swoje schronienie, zresztą nawet wspomniany pan Dworak, czy nawet obecny prezydent Rzeczpospolitej. Ileż oni zawdzięczają polskiemu kościołowi, temu hierarchicznemu. I dzisiaj tak się odwdzięczają. Czy byłaby ta walka z krzyżem? Czy byłaby ta walka z krzyżem? I to usuwanie krzyża dzisiaj z Uniwersytetu Jana Kazimierza w Bydgoszczy. Gdyby nie decyzja Bronisława... Kazimierza Wielkiego, przepraszam, w Bydgoszczy. Gdyby nie decyzja Bronisława Komorowskiego o usunięciu krzyża spod Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu. To był pierwszy sygnał. I dlatego, szanowni państwo, ja wiem, że nawet wśród słuchaczy Radia Maryja są tacy, którzy zdali się zwieść tym wąsom pana prezydenta Komorowskiego, że to niby taki nobliwy szlachcic, że konserwatysta, i oddali na niego głos. Proszę państwa, nie miejcie złudzeń. Nie miejcie złudzeń. Tam, po tamtej stronie nie ma miłości do polskiego kościoła i do polskiego i do krzyża.
Dziękuję serdecznie. Odbierzmy telefon i pan poseł Andrzej Jaworski. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Kłania się Maciej Woźny z Lublina.
Witam panie Macieju. Bardzo proszę.
Chciałbym poprzeć ten marsz. I jak zachęcał poseł Joachim Brudziński, przeczytam deklarację ideową tego marszu, ale niestety na tym marszu nie będę. Bogu dziękuję, że było mi dane być na manifestacji we wrześniu, na tej pod hasłem Obudź się Polsko. A przy okazji myślę, że warto przygotować się do protestów, także omijających ustawę o zgromadzeniach. Jeśli będzie się na przykład śpiewało piosenki patriotyczne i prześmiewcze wobec obecnej władzy, idąc ulicami miasta celem załatwiania jakichkolwiek codziennych sprawunków, kompletnie nieważne jakich, czy to w pojedynkę, czy też w grupie nie mniejszej jak 15-osobowa, nie będzie tego jak rozpędzić, bo grupy do 15 osób nie podlegają pod ustawę o zgromadzeniach. Pozdrawiam serdecznie posła Brudzińskiego. Jestem dumny, że Szczecin ma takiego reprezentanta w Sejmie. Pozdrawiam wszystkich i jeszcze chciałbym przypomnieć profesora Piotra Jaroszyńskiego, który w znakomity sposób w roku 2011 wyjaśnił w swoim felietonie emitowanym także na antenie Radia Maryja, czym jest antypolonizm. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać panie Macieju. Dziękujemy serdecznie za ten głos. Pan poseł Andrzej Jaworski.
Dziękuję panie Macieju za ten telefon, bo tak naprawdę to, co tutaj mówimy, to dotyczy nas także naszego codziennego życia. My mówiliśmy o tych elementach, które są najbardziej, że tak powiem, w tej chwili trapiące większość mieszkańców całego kraju, ale są także takie elementy lokalne, które także pokazują, że Polacy muszą się jednoczyć i muszą razem próbować z tym walczyć, ponieważ sami nie są w stanie tego zrobić. Chociażby może takie dwa lokalne przykłady. Nasz poseł, pan Maciej Małecki, walczy od kilku dni w Sochaczewie o to, aby ludzie mogli normalnie dojechać do pracy, ponieważ nagle ktoś wpadł na pomysł, aby zamknąć tą stację dla osób, które do tej pory od wielu, wielu lat dojeżdżali do pracy w Warszawie. Wydawałoby się, że sprawa jest absurdalna, że to powinna być krótka, szybka decyzja, ale niestety tak być nie może i muszą te osoby zbierać podpisy, muszą się gromadzić, muszą walczyć o to, aby nie zamknąć stacji dla pociągów, aby do pracy codziennie dojechać i z tej pracy wrócić. Dzisiaj mieliśmy Komisję Skarbu Państwa. Pani poseł Małgorzata Sadurska przyprowadziła po raz kolejny związkowców, pracowników zakładów azotowych Puławy i po raz kolejny ci ludzie tak naprawdę nic nowego od ministra skarbu się nie dowiedzieli, wiedzą tylko, że zakład, który świetnie funkcjonuje, który powinien się rozwijać, będzie czekała reorganizacja, a w podtekście wszyscy się domyślają, że będzie to związane ze zwolnieniami, że będzie to związane z tym, że za chwilę ten zakład może mieć poważne problemy, bo jak na razie żadna tak zwana prywatyzacja czy restrukturyzacja zarządów obecnych się nie udała. I myślę, że właśnie też te osoby, ci pracownicy zakładów azotowych Puław, czy ci kolejarze, czy te osoby Suchaczewa, także dlatego w tym naszym marszu wezmą udział. Ale sprawa dużo poważniejsza to jest to, co mieliśmy wczoraj na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, kiedy instytucja, która powinna być wyjątkowo jednoznaczna, która powinna stać na straży prawa, mówię o prokuraturze, tym prokuraturze wojskowej, właściwie kluczyła i nie była w stanie odpowiedzieć na najprostsze pytanie, czy w związku z tą wielką akcją medialną, zorganizowaną po słynnym artykule w Rzeczypospolitej, kiedy redaktor, jeden z redaktorów opisał, że na Tupolewie znaleziono ślady trotylu i prokuratura to później demontowała, czy ten trotyl był, czy tego trotylu nie było. Ci, którzy słuchali wczoraj wystąpienia prokuratorów, raz słyszeli, że był, aby potem usłyszeć, że go nie było, ponieważ nie wiedzą te osoby, jak tak naprawdę się zachować politycznie i tak naprawdę próbują kluczyć. A jeżeli skluczyć, to znaczy, że społeczeństwo nie otrzymuje prawdy i są te elementy, które są wygodne dla władzy, wybierane.
Tak, panie pośle, dziękuję serdecznie. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jest Tadeusz Rybyk. Dziękuję serdecznie za ten program, za to spotkanie, za tę dyskusję. Dziękuję panu profesorowi i panom posłom, panu posłowi Brudzińskiemu i panu profesorowi Jaworskiemu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za to, że skłaniacie nas wszystkich do zastanowienia, do dyskusji merytorycznej i za taką kulturę w tej rozmowie, prawda? Tak. No, ten marsz 13 grudnia. Tak się zastanawiam się, gdzie my jesteśmy teraz? Czy to nie jest ta powracająca fala? Polacy przez tyle lat, do 80 roku, walczyli na przeróżne sposoby z tamtym systemem przemocy. Tak, to było aż do przelewania krwi. Wiemy o tym, dzisiaj słyszałem w Radiu Maryja, w wiadomościach chyba, czy w aktualnościach, już nie wiem, bo jechałem w samochodzie, słyszałem, że w czasach stalinowskich liczy się, że około 50 tysięcy ludzi zostało zamordowanych. Ludzi, którym zależało na ojczyźnie, dobrym patriotom, zostali zamordowani na skutek tego strasznego systemu totalitarnego. I to byli mordowani również nie tylko przez ludzi wschodu, ale przez rodzimych kolaborantów. To jest coś strasznego. Groby nie są znalezione. Ale co bym jeszcze powiedział? Myśmy się z tego nie oczyścili w ogóle, Polska. Te struktury tamtego zła, one zostały. One weszły w media, w szkoły. Ludzie tamtych systemów i są po prostu... Jak te czerwone dynastie dalej są. To są dynastie, jak nazwał kiedyś pan profesor Jerzy Robert Nowak. Za co, gdy on mówi, to wszyscy, znaczy te powiedziałbym ci następcy czy którzy gdzieś tam mają korzenie w tych dynastiach, no są bardzo zdenerwowani. To zdenerwowanie na różne sposoby wychodzi w mediach, na pomówieniach i tak dalej. Myślę, że to nie jest właściwa droga. Trzeba właściwą drogą byłoby jedno, jeżeli by tacy ludzie odcięli się od tamtego zła, odciąć się od tego i zacząć czynić dobrze, zrobić rachunek sumienia. Myśmy wszyscy powinni robić rachunek sumienia, i wierzący, i niewierzący. Taką retrospekcję niewierzący powinni robić też. Jak, czy dobro jest, czy zło, czy skąd ja wychodzę, w którym kierunku zmierzam, jak wygląda to moje życie, ile dobra buduję, robię, czy może zła, krzywdy ludziom. Ja w tym to ojczyzna tu jest. To jest jedno. Tak, dalej, ja widzę jeszcze raz ten pierwszy problem, że ciągniemy ten balast zła. Balast zła w naszych osobowościach, czy w sumieniach, czy tamten, chociażby tylko to, ale tego jest jeszcze więcej, chociażby to, co stało się po 1944 roku. Po tym umocowaniu pewnych ludzi na siłę, przywiezieniu ze wschodu i ten PKWN, czy jak to nam nazywali w Lublinie, prawda? Czy myśmy z tego wyszli? Czy myśmy się z tego otrząsnęli? Czy może właśnie idą dalej te dynastie? Wiem, że po roku 80., w latach 80., później dalej w 90., część ludzi, czy wiele ludzi z tych służb wchodziło nawet do szkół, do przedszkoli, na uniwersytety. Tam się gdzieś zadomawiali. Tworzyli firmy, tworzyli struktury dobrze zorganizowane, niemal państwo w państwie. I to dalej jest. I to myśmy nie wyleczyli się z tamtego raka. To jest jedno. No a drugie, rok, stan wojenny. O tym też nie wolno zapomnieć. Ileś ludzi młodych nawet nie wie, co to jest stan wojenny. To przecież chyba ponad milion ludzi bardzo zdolnych zostało wyrzuconych.
Halo?
Ludzie, którzy mogliby ponieść to Polskę, rozwinąć na przeróżne sposoby. Proszę, jaką stratę ci zabici, ci więzieni, ale i ci wypędzeni. Jaką stratę wyrządzili Polsce, naszemu narodowi, każdemu z nas, tamci ludzie tamtego systemu, którzy teraz są nazywani bohaterami, mają dobre apanaże dalej. Dobre. Ci, którzy byli katami, a ofiary dalej są pokrzywdzeni. Te ofiary są pokrzywdzone, dalej cierpią. Oni nie mają pieniędzy na leki. Oni bardzo często w ciężkich warunkach żyją. To tak jak w Gdańsku, ten człowiek, który bronił żony swojej, głodował. I w naszych czasach tego człowieka gnębili, kazali mu płacić nawet za ten namiot, który miał protestując, głodując tam w Gdańsku. Ten człowiek umiera później. Ta głodówka dobiła go i tamta ta sytuacja. A ci, którzy to robili, dobrze im się powodzi. I oni mówiącym o tych sprawach, o tej krzywdzie, upominając się za biednych ludzi, za pokrzywdzonych, ci, co upominają się, procesy im się wytacza. No gdzie my jesteśmy? Ja się pytam tutaj właśnie takie pytanie. Gdzie my jesteśmy? W którym miejscu w historii? Czy to ta fala, czy ona nie powróciła? Jest taka książka chyba, Powracająca fala. Czy ona nie wróciła? No i dlatego trzeba robić, trzeba pamiętać o tym i dziękujemy panom, że i państwu, że to robicie, że się nie boicie tych pomówień, bo krzyk jest wielki. Mówią, nie wolno, tak, od czci nas odżegnują, gdy my się upominamy o prawdę. My nie upominamy się o to, o odwet. My nie chcemy odwetu, nikt o tym nie mówi. Ba, mówię jeszcze raz, mówię, ci, którzy te krzywdzili, im się to przepowodzi, tym katom i ich powiedziałbym następnym pokoleniom, czyli tym dynastiom całym. A tym dobrym Polakom, tym, co walczyli o Polskę, tym, co walczyli o Solidarność, no jak się powodzi? Taki pan Wyszkowski, on musi płacić kary jakieś. To tylko teraz chociażby to. A pani Anna Walentynowicz, proszę bardzo, czy ona kiedyś była uczczona jakoś, szanowana była przez, tak generalnie, oczywiście szacunek ma w dużej części społeczeństwa i podziw, ale ilu takich ludzi jest? No? Że Bogu dzięki, że to robicie i przede wszystkim i ten marsz jest. Bogu dzięki. To jest jedna z form dialogu, powiedziałbym. Ja wierzę i życzę, żeby ten marsz był bardzo godny, żeby nikt się nie dał sprowokować, bo tam mogą być prowokacje, tak jak na Marszu Niepodległości 11 listopada. Wyśmiewani są patrioci, jakbyśmy nie mieli prawa w naszej ojczyźnie. To jest coś, przywozi się Niemców, jakichś potomków, tych, którzy nas napadali, niszczyli, którzy wywołali tak straszną rzecz dla Europy, Polski i Europy, to przywozi się do Polski. Kto? No ci z dynastii czerwonej, prawda, czy potomkowie ich. Te dynastie są opłacane przez Ministerstwo Kultury i Działania, przez miasto Warszawy, czy inne organizacje, prawda? Gdzie my jesteśmy? Tym bardziej trzeba się upominać. Ojciec Święty powiedział, wolność trzeba ciągle zdobywać. I jest to robione bardzo godnie. Ja podziwiam i tak mnie cieszyło, że 11 listopada ci ludzie nie dali się sprowokować, a to była tak prowokacja potworna, że nie dali się sprowokować. Także, no i jeszcze sprawa, panowie mówicie o różnych bolesnych sprawach, o tym likwidowaniu Polski pod każdym względem. To na każdym kroku. I kultura, i edukacja, i problem lecznictwa. Czy tu jest eksterminacja, tak wygląda to lecznictwo, że jest świadoma eksterminacja planowa. Czy sprawy rolnictwa, ziemi, własności i tak dalej. No to tego jest na każdym kroku. Gdzie się popatrzy, to widać, że to jest precyzyjnie wykonywane. Ale jeszcze sprawa wolności też. I tutaj też telewizja trwa. Bardzo dziękujemy za to, że upominacie się za te wszystkie marsze. Obudź się Polsko. Oby się Polska obudziła. Obudź się. To widzę, że dalej robią marsze ludzie i to świadczy o tym, że Polska się budzi, tylko żeby obudzić wszystkich. Dlatego ten 13 grudzień niech też będzie taką okazją do rozmów ze sobą, bardzo merytorycznych, kulturalnych, nie obrażania nikogo. Jak ja widzę w tych telewizorniach, czasem przeglądam, no to przecież jeden z prawej strony ktoś jest i czterech innych i jeszcze ten pseudoredaktor przeciwko. Takie szczucie. To nie jest dialog. My musimy, życzę ogromnego dialogu i ten marsz niech też będzie takim dialogiem, jedną z formą dialogu. Nie obrażania nawet wrogów. Nie, my jesteśmy chrześcijanami i Polacy wybaczają. To widać bardzo wyraźnie. W historii popatrzmy. Na czym polegała polska tolerancja? Przyjmowali tych wyrzucanych gdzieś tam. Polacy robią tak, jak generał, w tym, przepraszam, zapomniałem, znane nazwisko, on jak w Toruniu, jak wojna się zaczynała, zestrzelił Niemca 1 września i co? On zlądował i ten też, i pierwszy to opatrywał tego Niemca zestrzelonego. Ten później, jak był generałem, wspaniały człowiek, wspaniała postać. Tak, no tacy, co powiedziałem, tacy są Polacy w swojej naturze. Zdarzają się wypaczenia, no ale w każdym narodzie zdarzają się. I Polacy mają w sobie tego ducha chrześcijańskiego, przebaczenia, miłości i nie mszczą się. Nie ma tego u nas takiego, chyba że mówię jakieś wynaturzenie. I tutaj też się nie bójmy tego, trzeba iść, trzeba być. Trzeba być. Ja, jakkolwiek nie każdy ksiądz może iść, to ja jestem sercem cały czas. I tylko mówię godnie. Godnie, tak jak dotąd, trzeba godnie. Tak jak te marsze wszystkie, bardzo godnie czymś sobie. Nie dajmy się sprowokować. I niech to będzie jedna z form dialogu. Może wreszcie rządzący i decydenci może pomyślą, że my chcemy dobrze dla wszystkich. My możemy się różnić, ale rozmawiajmy merytorycznie. Dobro, prawda, człowiek, godność jego i tak dalej. A nie, żeby deptać. To jest takie niszczenie drugiego człowieka, to jest zwyrodnienie. Takie wyzywanie tych ludzi. Ja na przykład jak widzę, jak wyzywają, to jest strasznie bolesne, jak ta tragedia smoleńska, jeszcze wyzywanie tych ludzi, którzy tyle ucierpieli i zmarłych w tak niewyjaśnionych okolicznościach i chociażby czy ile ucierpiała pani Błasi. Ile cierpiała pani Kochanowska i cierpi. A ile inne osoby? A pan prezes Kaczyński. Cały czas go gryzą tak brzydko. To nie jest chrześcijańskie, to nie jest ludzkie. Jak mu się nie podoba, jak się nie podoba w czymś, powiedzmy mu kulturalnie. Ale nie takie gryzienie. Tak jak to jest dzicz. No, to jest dzicz, to co się robi. To jest nie to, że ktoś tyle cierpi i ma prawo pytać, co się stało. Ma prawo pytać. To się wyśmiewa. No to ja jestem naprawdę tak, to jest, jakbym czytał te książki Czerwony Kat, czy inne, w każdym razie takie jakieś dziwne postawy, no dzikie. Myślę, że na to sobie Polacy nie możemy pozwolić. Marzę o tym, żeby wreszcie Polacy, żebyśmy zaczęli rozmawiać. I po to są media. To ma być środki społecznego komunikowania. Rozmawiajmy na argumenty. Argument prawdy, dobra, a nie przemocy. Argument siły, chamstwa, jakiegoś zdziczenia, prawda? To jest coś strasznego. Życzę tym, którzy tak dużo ucierpieli, ale ucierpiała Polska cała przez ten Smoleńsk, żeby to się wyjaśniło i żebyśmy wszyscy z szacunkiem traktowali tych, którzy tyle ucierpieli i pytali się o te rozwiązania. To tutaj też pytanie jest z okazji 13 grudnia. O to, o prawdę. Prawdę. Prawda nie jest po to, żeby kogoś zabijać. Prawda jest po to, żeby nasza miłość była oczyszczona. Miłość to nie jest naiwność. Możemy miłować nieprzyjaciół i mamy miłować, ale to nie jest naiwność, w całej prawdzie trzeba. No, jest naprawdę, uważam, że niech idzie jak najwięcej ludzi 13. Niech idzie. A władze są od tego i Warszawy i państwowe, żeby zapewniły bezpieczeństwo. I nie są od tego, żeby kneblowali ludzi. To jest totalitaryzm. Coraz więcej widzę, nie wiem jak panowie, państwo, jak widzicie, ale ja widzę coraz więcej jakichś symptomów totalitarnych w Polsce. Znaków totalitarnych. Nie ma dyskusji, tylko tak samo to dotyka Radia Maryja. Przeróżne szykany, o których jeszcze nie mówimy. Przeróżne szykany. Tak. A pan poseł Andrzej Jaworski powiedział o tym, że próbują zrobić, nawet są głosy, że inną telewizję, żeby tylko nam nie dać. Tak. I mogą się znaleźć nawet duchowni, którzy będą współpracowali, czy nawet słyszę o tym, dochodzą do mnie. No ale trzeba wiedzieć, że w komunizmie też byli sprzedawczyki, prawda? Wśród duchownych. Ale tym się nie należy gorszyć, to nie było większość, to była jakaś część, tylko że tamci to mieli jeszcze inaczej, tam mieli, nie robili, byli, mieli, za przeproszeniem, pistolet przy głowie. To była przemoc. A teraz nie ma przemocy. Teraz idą po to, żeby być na parkietach jakichś takich ichnich i żeby być poklepany, za przeproszeniem, po plecach, żeby być w towarzystwie. No. Także tu nie jest, tu nie widzę szantaży, tylko jakieś słabe charaktery. Tylko żeby jedno, Pan Jezus miał 12 apostołów, z jednym sobie nie poradził, bo dał człowiekowi wolność. I ten jeden go sprzedał. I teraz też tak może być. A ludzie niech patrzą. Jeżeli coś takiego powstanie, to niech wiedzą, co to jest. Chcą tego to zrobić. Chcą to zrobić, wiemy o tym, znamy nawet nazwiska niektóre. Ale nie ujawniamy. No. Alleluja i do przodu. Uważam, dialog, jeszcze raz dialog. Jeżeli nie mówię ci prawdy, dlaczego mnie bijesz? Pan Jezus powiedział tak, prawda? Do tego, którego uderzył w czasie sądu nad nim, niesprawiedliwego sądu. Dlaczego mnie bijesz? Udowodnij mi, że nie jest prawda. I to rozmawiajmy ze sobą. I oby się skończyło to takie to szczucie w mediach, to szczucie. I to tak jak rozmowa, na przykład jest ktoś jeden z PiS-u, no to jest 5 innych przeciwko. Wszyscy się zmawiają. Prawda? I mówię, że, a więcej niż połowa to mówi, że jest prawica. I tak jak jeszcze ten pseudoredaktor się zmawia też. Nie? I wbijem, jak nie wiem, czy to ma sens, rozmowa z takim ludźmi, ale to pokazuje, że to coś nie jest tak. No. Udowodnijmy sobie, rozmawiajmy jeszcze raz na argumenty. Argumenty jakie? I pierwsze to jest Pan Bóg, a drugie ojczyzna, ludzie, nad ludźmi trzeba się pochylić, pomóc ludziom. No, przepraszam, ale pozostaje nam modlitwa też. Modlitwa, bardzo mocna modlitwa, bo to jest walka duchów, to jest diabelstwo. Na diabła to tylko modlitwa, post i egzorcyzmy. Naprawdę, trzeba modlić się za siebie nawzajem. I, no nic, alleluja i do przodu. Życzę pięknej rozmowy zawsze w Polsce. Zawsze. Dziękuję serdecznie i dzięki za ten marsz. Także niech to będzie potężny dialog, ten marsz i wyrażenie miłości do ojczyzny, do tego, co najpiękniejsze, do prawdy, do dobra wspólnego. Dzięki i do Pana Boga. Tak. Zapłać. Byłoby dużo mówić. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Mówił dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Pan poseł Joachim Brudziński, bardzo proszę.
Dziękując serdecznie ojcu dyrektorowi za te słowa, jakże ważne dla nas i sądzę również dla wielu radiosłuchaczy, nie tylko z Warszawy czy Mazowsza, ale i z całej Polski, którzy porwani tymi słowami będą chcieli wziąć udział w tym dialogu, bo rzeczywiście to musi być dialog. To musi być dialog, ale również dialog siły w naszej liczbie, bo nie ma żadnych złudzeń. Nie ma żadnych złudzeń. Ja przyjmuję wszystkie słowa wypowiedziane i również przyjmuję je w pokorze jako ten, który no też, tak jak słusznie ojciec powiedział, ojciec dyrektor, musi czynić rachunek sumienia i go czynię. I rzeczywiście też jest tak, że czasami tych sił brakuje i czasami na tę medialną wściekliznę, bo takiego użyję określenia, które nas spotyka, a już szczególnie w sposób wręcz no, niespotykany pod adresem naszego lidera. I dlatego też z tego serca chciałem ojcu dyrektorowi przede wszystkim podziękować za te słowa, które skierował pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Bo rzeczywiście skąd bierze się tak oszalały wręcz atak na tego człowieka? Jednego z braci udało się im wyeliminować 10 kwietnia 2010 roku. Został jeszcze Jarosław Kaczyński. Więc jeżeli nie mógł go zastrzelić Cyba, bo będąc na krakowskim przedmieściu, jak zeznał podczas przesłuchania w prokuraturze, zresztą były działacz Platformy Obywatelskiej, Nie mogłem zastrzelić Kaczyńskiego, bo miał zbyt dobrą ochronę. Ale czy to była ochrona, którą państwo polskie dało Jarosławowi Kaczyńskiemu? Nie, bo te ochronę państwo polskie zdjęło. Tak samo jak zdjęło należytą ochronę z pierwszego obywatela Rzeczpospolitej, czyli pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Skąd ten strach? Ano ten strach, jak sądzę, nawet jestem przekonany, bierze się stąd, że to byli ci politycy, którzy naprawdę i poważnie potraktowali to zadanie, o którym mówił przed chwilą ojciec dyrektor. Czyli próbę posprzątania i przywrócenia elementarnego ładu w naszej ojczyźnie, wyczyszczenia tych złogów, które zalegają na organizmie naszego narodu od 1944 roku. Bo to jest prawda, że już powstają kolejne dynastie wywodzące się z tych, którzy tutaj na bagnetach stalinowskich soldatów zostali przyniesieni. I taki sam atak spotyka tych, którzy po 89 roku to trafnie zdiagnozowali. Wśród tych polityków byli właśnie zarówno Lech, jak i Jarosław Kaczyński. Tak jak mówiłem, jednego wyeliminowali. Przywołam też postawę tutaj i osobę wybitnego polityka, nie żadnego współzałożyciela, tylko założyciela Komitetu Obrony Robotników, pana ministra Antoniego Macierewicza. Równie wściekle atakowany. Dlaczego? Dlatego, bo rozwiązał wojskowe służby informacyjne, właśnie te złogi zalegające na naszej ojczyźnie. I dlatego my musimy tego 13 grudnia dialogować, ale w poczuciu też realnego rozłożenia sił. Bo oczywiście należy się modlić. Oczywiście nie należy nosić w sercu żadnych nienawistnych życzeń ani konotacji pod względem kogokolwiek. I zapewniam, że ja jestem o tym przekonany. My wszyscy, którzy 13 kwietnia tam będziemy, nie będziemy tam zebrani poprzez nienawiść, ale będziemy tam zebrani poprzez gniew, ale słuszny gniew. Gniew wynikający z poczucia deptania dzisiaj godności polskiego robotnika, polskiego emeryta, polskiego ucznia. Bo jeżeli uczniom zamyka się radiowęzeł dlatego, że dzieciaki puściły rotę, jeżeli studentom odmawia się nauki w salach akademickich pod krzyżem, pod tym krzyżem, pod którym byli ochrzczeni, pod którym wzrastali jako młodzi ludzie, jeżeli odmawia się dzisiaj w końcu staranym ciężką pracą, emerytom i rencistom, godziwych emerytur i rent, jeżeli odmawia się ofiarom, tak jak bardzo pięknie mówił ojciec dyrektor, ofiarom należytych im praw, a hołbi się ich katów, to jest słuszny gniew. I dlatego kierowani tym słusznym gniewem, nie nienawiścią, bądźmy 13 grudnia licznie i przejdziemy w pokojowym marszu, bo my nie chcemy podpalać, rzucać petard. My chcemy, tak jak rok temu, oddać hołd twórcom polskiej niepodległości, wielkim Polakom, Ignacemu Paderewskiemu, Stefanowi Grotowi Roweckiemu, Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, ale również Ronaldowi Reaganowi, który jest na trasie naszego marszu. Bo też warto zwrócić tutaj na jedną rzecz, na jedną aspekt uwagę. Ja dzisiaj Panu Bogu z całego serca dziękuję, że był taki prezydent jak Ronald Reagan i że temu prezydentowi nie doradzał jeden z politologów, profesorów polskiego pochodzenia, bo gdyby Ronald Reagan brał sobie do serca to, co dzisiaj słyszymy z ust tegoż profesora polskiego pochodzenia, to imperium zła, jakim był Związek Radziecki, podejrzewam, trwałby do dzisiaj. I dlatego kierowani tym słusznym gniewem, bądźmy 13 grudnia, przejdźmy w tym pokojowym marszu, oczywiście we współpracy ze służbami porządkowymi, bo wszystkie marsze, które organizowaliśmy, Bogu dzięki, odbywały się, jak sądzę, również przez to, że mamy profesjonalną służbę porządkową, jak również dzięki temu, że zawsze niezawodny pan poseł Andrzej Jaworski przywiezie sprawdzonych, dumnych
stoczniowców,
że będą stoczniowcy. I niech każdy, kto chciałby tam robić jakąś awanturę czy zadymę, ma w tyle głowy, że tam idą polscy stoczniowcy. I oni nie z takimi sobie dawali radę i dadzą sobie radę. Także nie, jakby komuś przyszło do głowy, to przestrzegam. Tak samo jakby przyszło jakiemukolwiek, przepraszam za określenie, wariatowi, który się naczyta Gazety Wyborczej czy nasłucha TVN24, żeby przyjść i robić coś niestosownego, to niech wie, że zanim pomyśli i rękę podniesie, to może się to dla niego bardzo, bardzo źle skończyć. Będziemy współpracować z policją. Również prosimy policję, bardzo o to prosimy, żeby wszyscy funkcjonariusze, tak zwani operacyjni, którzy w sposób naturalny i oczywisty tego typu imprezy i marsze zabezpieczają, akurat nie mieli powodów, żeby w tym razem pojawiać się tam w kominiarkach. Bardzo o to prosimy. Niech ci operacyjni tam będą, pomagają służbie porządkowej w zabezpieczeniu tego marszu, ale nie ma potrzeby, bo my będziemy się tam modlić, śpiewać pieśni patriotyczne, składać kwiaty pod pomnikami, ale również ten nasz słuszny gniew, nie nienawiść, ale gniew, wynikający z poczucia deptanej godności, z poczucia deptanych praw, wyrazimy. I mam nadzieję, bo ja nie wierzę w to, że tutaj pozwolę się nie zgodzić z ojcem dyrektorem. Jakoś nie jestem dotknięty łaską wiary, że obecnie rządzący, jak nas posłuchają, to może tam się pojawi jakaś refleksja. No tej łaski wiary po prostu nie jest mi dana. I wiem jedno, że obecnie rządzących tak naprawdę w sposób demokratyczny, taki jaki przysługuje wolnym obywatelom, po prostu jak najszybciej trzeba od władzy odsunąć. Ale podkreślam, w sposób demokratyczny. A ich można odsunąć tylko poprzez zorganizowanych wolnych i dumnych obywateli. Więc organizujmy się, maszerujmy, protestujmy. Są nas miliony, bo ci wszyscy, którzy złożyli też już podpisy w obronie telewizji Trwam, to już jest siła, z którą oni muszą się liczyć. I stąd ta wścieklizna, ten nienawistny atak, to dezawuowanie wszystkiego, co dobre. Dlaczego dezawuują telewizję Trwam, Radio Maryja? Bo ono niesie dobro, bo ono walczy o prawdę. Dlaczego dezawuują partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość? Bo wiedzą, że jest alternatywą wobec rządów tych nieudaczników. Bo ma program. I dlatego organizujmy się. Kierowani słusznym gniewem, komu jest dana łaska wiary, że może ich odsunąć, że sami pójdą po rozum do głowy i nastąpi refleksja, to chwała Panu. A tym, którym ta łaska wiary nie jest dana, niech po prostu będą 13 grudnia i pokażmy, że jest nas wiele.
Dziękuję, panie pośle. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd
Maria,
telefon?
Z Warszawy.
Witam, pani Mario.
Czy już mogę?
Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę i słyszymy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję za tę audycję. Nie będę mówiła o swoich w tej chwili wspomnieniach stanu wojennego sama. Byłam wtedy młoda i wychowywałam sama dziecko i straciłam pracę, ale nie żałuję, że byłam w Solidarności, że w drukarni na Okopowej w czasie strajków czytaliśmy odezwy, że wierzyliśmy przed stanem wojennym oczywiście. I potem stan wojenny naruszył wszystko w życiu naszym, ale nie chciałabym o tym mówić. Mam taką refleksję pierwszą, która mi się nasuwa i w ogóle mam dużo. Wszyscy, tak jak ojciec dyrektor powiedział, że tyle można by mówić, ale chodzi o to, że dawniej te dawne elity mówiły, że robotnicy są za głupi, żeby rządzić, bo na pytanie, dlaczego w państwie, gdzie była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, nie rządzili robotnicy. Pytanie naiwne. Ktoś odpowiedział z tego establishmentu kiedyś. No, bo byli za głupi. A teraz obecna władza i w demokracji niby uważa, że lud, naród jest za głupi, żeby decydować. I właśnie ta sprawa godności, o której panowie mówili, zarzuca się Kościołowi na przykład. A dzięki Bogu, że biskupi wskazują nam drogę i walczą o naszą godność. I to, co się dzieje, że będzie cenzura kazań, jest straszna, bo przypominam tym, co tam będą biskupów inwigilować, że sam nasz papież powiedział, że Kościół nie ma takich chęci, żeby się wtrącać do polityki czy ekonomii, byleby godność ludzka nie była szargana. I właśnie ma prawo, właśnie, bo jedyne prawo bronić naszej godności, bo ludzie są za słabi. Dziś na ulicach Warszawy, ojcze i panowie, no ja mieszkam na Saskiej Kępie i dzisiaj rano całe grupy, wielkie grupy bezrobotnych sprzątały Saską Kępę w strojach takich, prawda, oczyszczania miasta. Spytałam jednego z tych panów, mówię, a dlaczego to dzisiaj tak wszyscy wylegli, w związku z czym? A on mówi, no wysyłają nas do sprzątania, bo mam dzięki Bogu pracę, bo mam 54 lata. Skończyłem technikum, a tu kolega jest po studiach, 55. I Bogu dzięki, że mamy jakąkolwiek pracę. To, ta praca nie hańbi, żadna praca nie hańbi, ale ta godność ludzka, w której każe się stoczniowcom strzyć psy, a takim ludziom, którzy lubili swoją pracę, zamyka się, prawda, zakłady, nasz cały przemysł przecież padł. To jest straszne. Ja też poszłam na wcześniejszą emeryturę, dlatego że widziałam, że nie ma pracy, inni nie mają pracy. W każdym razie dzięki Bogu, że biskup Pacyfik Dydycz ujmuje się za nami, że doznają ci biskupi, no inni biskupi także, że doznają takich upokorzeń, że straszą ich tam, nie wiem, jacyś, nie wiem, nawet posłowie, prokuraturą, bo tylko w tej chwili hierarchowie, którzy tak myślą, że czują ten puls narodu, mogą nas bronić, naszej godności.
Pani Mario.
A państwo nie spełnia rzeczywiście swojej roli. I biskup Pacyfik Dydycz wtedy, kiedy byli wszyscy oburzeni tam gdzieś u władzy, mówiąc, że Sejm powinien kontrolować rząd, rząd kontroluje Sejm, miał rację. Narażają się ci biskupi na wielkie nieprzyjemności, ale dzięki Bogu, że oni stają w obronie naszej godności. I papież powiedział, raz jeszcze powtarzam, tym panom, którzy uważają, że nie powinien się Kościół wtrącać, i hierarchowie, nie musi się wtrącać do czasu, kiedy godność ludzka jest szanowana.
I tym akcentem zakończmy. Pani Mario, dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Bóg zapłać, bo rzeczywiście wiele można by było mówić. Pan profesor Wojciech Polak, bardzo proszę.
Tak, no w ogóle zarzuty, że Kościół nie powinien zajmować się polityką, to są zarzutami niepoważnymi. No Kościół oczywiście nie opowiada się za żadną partią, czy też w bieżącej działalności politycznej nie bierze udziału, ale przecież polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. No, o dobro wspólne troszczyć się musimy wszyscy, także osoby duchowne, także księża, także biskupi. Oni mają zresztą ze względu na swoją pozycję, swoją posługę, szczególne obowiązki tutaj, żeby właśnie bronić na przykład ludzkiej godności, praw człowieka, praw narodu, praw społeczeństwa, wiary i tak dalej. Więc to jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, oczywiście, no w Polsce trwa walka o godność, w Polsce trwa walka o prawdę i rzeczywiście jesteśmy tą powracającą falą, jak ojciec dyrektor powiedział. Z tym, że na szczęście ta powracająca fala to są nie tylko ci działacze, ludzie Solidarności, tak jak pani właśnie z tamtych lat 80., czy nawet z opozycji jeszcze wcześniejszej. To jest także młodzież. Ja tu jestem dużym optymistą, proszę państwa, gdy patrzę na tą młodzież. No lubimy narzekać na młodzież, że jest taka inna. No każde pokolenie narzekało na swoją młodzież, ale popatrzmy, proszę państwa, ile tej młodzieży jest właśnie na tych marszach 29 września, na marszu 11 listopada. Ile jest ludzi młodych, którzy rozumieją, którzy diagnozują tą sytuację w Polsce, których cechuje świadomy patriotyzm, bo patriotyzm świadomy to jest patriotyzm, który rozumie zagrożenia nad Polską wiszące, te zagrożenia zewnętrzne, zagrożenie naszej suwerenności, no niestety ci sąsiedzi, którzy niezbyt dobrze nam życzą, a i struktury unijne, które się kierują ostatnio bardziej egoizmem niż jakimś tam interesem wspólnym całej tej niby zjednoczonej Europy, ale i zagrożenia wewnętrzne, wykluczenia, o których mówiliśmy, wykluczenia polityczne, wykluczenia społeczne, ekonomiczne ludzi, tendencje totalitarne, o których ojciec dyrektor dzisiaj też mówił, których coraz więcej widzimy ze strony obecnego rządu i administracji. W końcu to najbardziej bolesne dla nas to zwijanie państwa, proszę państwa. To państwo wycofujące się ze swoich obowiązków, prawda? Służba zdrowia. Całe życie płacimy składki, potem gdy już jesteśmy w podeszłym wieku, to nagle się okazuje, że nam się nic nie należy, prawda? Za te pieniądze, które całe życie płaciliśmy. Te likwidowane szkoły i zwalniani nauczyciele pod pretekstem niżu demograficznego, ale przecież ten niż jest zapewne przejściowy, a tych szkół zlikwidowanych już się nie odbuduje. Te likwidowane pochopnie zakłady pracy, oddawane w obce ręce, także przedsiębiorstwa państwowe często za bezcen. Teraz mamy sprawę sprzedaży za bezcen uzdrowisk polskich, prawda? Szokującą. Wojska polskie, które, proszę państwa, nie ma podobno nawet 100 tysięcy żołnierzy, a już o uzbrojeniu lepiej nie mówić. Marynarki wojennej, jeżeli tak dalej pójdzie, to za lat 15 nie będziemy mieć w ogóle, jeśli się coś nie stanie. Więc to państwo właściwie rezygnuje ze wszystkich swoich obowiązków, można powiedzieć. To jest pewien paradoks, że państwo, które z jednej strony ma ochotę kontrolować każdy przejaw życia obywatela i właśnie ma te zapędy totalitarne, z którymi musimy walczyć, z drugiej strony tam, gdzie ma rzeczywiste obowiązki, to po prostu wycofuje się z tego, rezygnuje i zrzuca to właściwie na obywateli, którzy tych ciężarów często nie są w stanie dźwigać.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże, mówi Mirosław z Kanady. Serdecznie pozdrawiam wszystkich prawych i uczciwych bohaterów i chciałbym jedno dodać, to jest bardzo istotne, że my nie tylko mamy prawo, ale mamy obowiązek. Każdy chrześcijanin według Ewangelii ma obowiązek. Jeżeli coś złego robi twój brat, napomnij go. Jeżeli nie, to weź świadka i napomnij go razem. Jeżeli nie, to zwołaj starszych kościoła i napomnij go. Jeżeli nie, to wyrzućcie go ze społeczności. Natomiast rząd, który nie wypełnia prawa i godności człowieka, jest, jak papież powiedział, zorganizowaną grupą złoczyńców. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin ma obowiązek, niezależnie czy malutki, czy ten, co sprząta, czy zamiata, czy ten na wierzchołku rządów, ma obowiązek wystąpić przeciwko złu. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Panie Mirosławie, pan poseł Andrzej Jaworski, bardzo proszę.
No, pan Mirosław mówi ważne rzeczy, które powinniśmy przestrzegać, tym, że niestety mamy taką sytuację, jak mówi tutaj Joachim Brudziński, że pewne osoby, o których mówimy w tej chwili, które rządzą naszą ojczyzną, jak zwraca im się uwagę, to one jeszcze bardziej się zamykają i są przekonane, że racja jest po ich stronie. Ja przypomnę chociażby też bulwersujący fakt związany z tym, co działo się i dzieje się w naszej ojczyźnie. To jak jeden z pseudomuzyków, który dopuścił się podarcia Pisma Świętego, dopuścił się określania wielokrotnie nas, katolików, jako członków najbardziej zbrodniczej sekty w historii świata, dostał następnie poparcie przez jednego z ministrów tego rządu, który się z nim utożsamił i powiedział, że to jest jego ziomal. To się dzieje tutaj i teraz. I dlatego musimy sobie jasno powiedzieć, że tak naprawdę nie tylko trzeba mówić, ale trzeba działać i stąd to nasze działanie i stąd te marsze i ten marsz najbliższy. Natomiast chciałem też powiedzieć, że tutaj cały czas śledzę wpisy, które są na stronach Facebooka Radio Maryja i na moim i akurat też jest dyskusja, jak na ten marsz można przyjechać. Pyta o to pani Ania Laskowska z Gdańska. Ja zachęcam do kontaktów z biurami poselskimi. We wszystkich biurach poselskich Prawa i Sprawiedliwości można uzyskać szczegółową informację, w jaki sposób, gdzie najprościej zapisać się i w jaki sposób do Warszawy można przyjechać. Biura poselskie organizują takie autokary. Z każdego okręgu będzie można przyjechać. Telefony do biur poselskich mogą państwo znaleźć na naszych stronach Prawa i Sprawiedliwości, czy na stronach poszczególnych posłów. Ci, którzy nie mają dojścia do internetu, ja podam może telefon do mojego biura poselskiego i tam także, jak ktoś będzie szukał jakiegoś kontaktu do innego miasta, na pewno taką informację uzyska. Pani Ania Wirska tutaj za to odpowiada. Numer telefonu 58 kierunkowy do Gdańska 340 04 35. Ale chcę także powiedzieć, bo tutaj napisała też na Facebooku pani Anna Kołakowska, która wielokrotnie pomagała nam w organizacji wszystkich tych marszy, które miały miejsce, że krucjata różańcowa także aktywnie będzie się włączyła w ten marsz, który będzie w Warszawie, że ona też przyjedzie, z czego się bardzo cieszymy. I właśnie na tym to polega, że musimy razem działać dla dobra nas wszystkich.
Dziękuję, panie pośle. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy, panie kapitanie, i pozdrawiamy.
Serdecznie pozdrawiam ojca i oczywiście zgromadzonych w studiu. W zasadzie ojciec dyrektor podsumował wszystko, a panowie żeście dokładnie powiedzieli, dlaczego na ten marsz pójdziemy. Ale jest jeszcze jedna niepowiedziana, może niedopowiedziana sprawa, dlaczego powinniśmy na ten marsz pójść. Mianowicie chodzi mi o polską młodzież. Proszę zauważcie, że dzisiaj robi się wszystko, żeby zrealizować to, co mówił dwa dni temu w Radiu Maryja i w telewizji Trwam pan redaktor Szubarczyk, że zaraz po wojnie, po zakończeniu wojny, w tak zwanym PRL-u, próbowano wychować nowego człowieka. To znaczy człowieka, który miał całkowicie odciąć się od swoich korzeni. I dzisiaj co? I dzisiaj również robi się wszystko, żeby... że polskość to nienormalność. Wyciąć polską historię, wyciąć polskie korzenie. A w zamian co? A w zamian naukę, wprowadzić naukę o wychowaniu seksualnym, zafundować zabawę rób ta se co chceta i zapomnieć o tym, że się jest, krótko mówiąc, z polskiej wspaniałej rodziny. I teraz co? Bardzo słusznie, panie profesorze, pan tam zauważył, że na te marsze przychodzi coraz więcej młodych ludzi. Ale jest taka kuźnia, zresztą zawsze w naszej historii taka kuźnia była, która w jakiś specjalny sposób, można powiedzieć, wychowuje tych naszych następców, którzy będą realizowali testament naszych ojców. A tą kuźnią dzisiaj, mówię to z pełnym przekonaniem, jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Ja osobiście, można powiedzieć, od samego początku obserwuję tą młodzież i muszę powiedzieć, że gdziekolwiek ta młodzież wyjeżdża na praktyki, a czasami mi się udaje coś tam pomóc, to ci dyrektorzy, czy ci, którzy ich przyjmują, zawsze mi stawiają takie pytanie. Skąd pan taką młodzież wziął? Pracowita, bardzo dobrze wykształcona, taka grzeczna, taka jakby zupełnie z innego świata. I co? I właśnie zamiast jakby pomagać, ja mówię o rządzie sprawującym dzisiaj władzę, i robić wszystko, żeby tą szkołę jakby budować, od samego początku się rzuca wszelkiego rodzaju kłody. Bo to ma być, że polskość to nienormalność. Trzeba by jakby zwrócić się do obecnej pani minister odpowiedzialnej za edukację i zapytać, czy pani jest z polskiej rodziny? A jeżeli tak, to dlaczego pani tak postępuje? Ale dlatego właśnie, żeby nie powtórzyła się historia, którą na przykład ja miałem w stanie wojennym. Organizowaliśmy wspólnie z kościołem różnego rodzaju takie spławy kajakowe z różną młodzieżą licealną, akademicką. I zawsze wieczorem ognisko i rozmawialiśmy z tą młodzieżą. Oczywiście na tematy historyczne. I na przykład pytam, czy możecie mi coś powiedzieć na temat Niedźwiadka? Jeden na drugiego patrzy, nie bardzo wiedział, o co chodzi. No nie. No dobrze, a wiecie, kto to był na przykład Okulicki? No, też nie. A wiecie, kto to był generał Okulicki? Też nie. A czy wiecie, kto to był Bolesław Bierut? No tak, to był prezydent. A mówię, widzisz, kto był zdrajcą narodu polskiego, to ty wiesz. Ale kto był bohaterem narodu polskiego, to ty nie wiesz. I dzisiaj jest podobna sytuacja, że próbuje się tą młodzież właśnie całkowicie w jakiś sposób wyeliminować. Ja, jeżeli można, jeżeli ojciec pozwoli, muszę się tu w tym momencie zwrócić do wszystkich, którym bardzo na tym zależy, żeby Polska była Polską, żeby ta młodzież szkolona w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej mogła się przebić i żeby w końcu próbowano, żeby doszła do zajmowania różnych stanowisk bardzo kluczowych, to musimy tej młodzieży pomóc. A przecież wszystko kosztuje. Profesorowie kosztują, prąd kosztuje, akademicy kosztują. A to jest głównie młodzież niestety z bardzo biednych rodzin, ale wyjątkowo uzdolniona. Zróbmy, kochani, wszystko, co możemy i postarajmy się, mam wiarę swoich możliwości oczywiście, pomóc tej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał to zrobić, a mam nadzieję, że tacy się znajdą, to bardzo proszę zwrócić się bezpośrednio do dziekanatu czy rektoratu i tam wam wskażą, jak, co można zrobić i jak można zrobić. I dlatego, kochani, między innymi będziemy bronić polskiej młodzieży i dlatego też będziemy na tym marszu. Zapraszam wszystkich, maksymalnie wszystkich, którzy kochają naszą wspaniałą ojczyznę i naszą młodzież, byście przyszli. Serdecznie pozdrawiam ojca, wszystkich zebranych i całą rodzinę Radia Maryja. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękujemy serdecznie, drodzy Państwo. Raptem 5 minut pozostało do końca naszego programu. Pan poseł Joachim Brudziński.
Dziękuję serdecznie. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować tym z Państwa, którym się udało dodzwonić, za te cenne głosy. Chciałbym podziękować również tym wszystkim, którzy nas słuchają, nie tylko w naszej ojczyźnie, ale również poza granicami. Właśnie też bardzo nisko pokłonić się, bo takie świadectwo, jakie Państwo dajecie na obczyźnie, zarówno za naszą wschodnią, jak i zachodnią granicą, ale również i na antypodach. Takie świadectwo umiłowania ojczyzny i takiej postawy patriotycznej to nas tutaj w kraju w sposób niezwykle mocny i wyrazisty buduje i dlatego z całego serca Państwu za to dziękuję. Dziękuję również za to wsparcie, szczególnie za to wsparcie w modlitwie, bo ono dzisiaj tak naprawdę jest nam najbardziej potrzebne. Ojciec dyrektor mówił o szatanie. To jest trudny przeciwnik, ale my tutaj w tym studiu mamy naprzeciwko siebie figurkę Matki Boskiej, a przecież ta, która zdeptała głowę wężowi i niejednokrotnie w historii naszego narodu dawała dowody, że opiekuje się nami, będzie na pewno opiekowała się nami na te kolejne lata i jestem przekonany, będzie opiekowała się nami również 13 grudnia. Dlatego oddając się i zawierzając jej całkowicie, jestem przekonany, że 13 grudnia o 18 spotkamy się licznie, aby w sposób pokojowy, ale i dumny i godny zamanifestować swój sprzeciw wobec tego, co się w naszej ojczyźnie od 5 lat dzieje, ale również wyrazić nadzieję, że jest alternatywa. Że jest alternatywa.
Spotykamy się na Placu Trzech Krzyży, Warszawa, godzina 18, 13 grudnia. Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak pozostanie z Państwem do godziny 1 za tę wytrwałość. Panie profesorze, już dziękujemy. Przy końcu rzecz najważniejsza. Przecież pan profesor jest także członkiem komitetu honorowego tego marszu 13 grudnia.
No tak, podziękowałem panu profesorowi tak. Za to bardzo serdecznie. Z reprezentantem polskiej inteligencji, polskiej profesury, która również tę ideę marszu wspiera, za co z całego serca jako jeden z współorganizatorów dziękuję.
Jest to dla mnie zaszczyt przede wszystkim, wielkie wyróżnienie i także pewien obowiązek, żeby także pracować nad tym, żeby ten marsz był jak najbardziej udany, jak najbardziej liczebny. Powiem tak, że te wyzwania, które stanęły przed nami, są taką pewną lekcją pokory, prawda? Wydawało nam się w roku 89-90, że to potoczy się inaczej, że będzie się działo w Polsce inaczej. Byliśmy optymistami. No teraz widać, że to był optymizm mocno na wyrost, że o tą wolność trzeba, tak jak Ojciec Święty mówił, walczyć, że ona nie jest tylko dana, ale zadana, że to jest dla nas wielkie wyzwanie. Ale powiem też tak, że no, bądźmy optymistami. Pogoda ducha to jest warunek sukcesu. Ojciec dyrektor nas poucza, aleluja i do przodu. No i tak musimy chyba postępować.
Pan poseł Andrzej Jaworski.
Pan profesor przed chwilą mówił na żywo, ale nam tutaj studio wręczył swoją książkę Patriotyzm dnia dzisiejszego. Ja pozwolę sobie zacytować dokładnie dwa zdania z wypowiedzi pana profesora w tej książce. Polska potrzebuje patriotyzmu ludzi świadomych wszystkich zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, które zawisły nad naszym krajem. Patriotyzmu ludzi odważnych, którzy są gotowi zwalczać te zagrożenia. I myślę, że te dwa zdania także pokazują, dlaczego musimy uczestniczyć w tych marszach, w tych, które się odbywają, w tym właśnie 13 grudnia, bo tylko wtedy, kiedy będziemy znali te zagrożenia, będziemy potrafili oprzeć się manipulacji. Tej manipulacji, która dzieje się we wszystkich aspektach naszego życia codziennego, od katastrofy smoleńskiej po to, co się dzieje z telewizją Trwam. Bo to, że my tak długo walczyliśmy o telewizję Trwam na multipleksie, że podpisaliśmy te miliony petycji, że zorganizowaliśmy tyle tych marszy, spowodowało, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swoich oświadczeniach napisała, że Polacy chcą jakiejś stacji katolickiej i dzisiaj próbują zamiast to, o co my walczymy, dać nam jakąś alternatywę, która też może będzie się nazywała katolicka, ale nie będzie miała nic wspólnego z tą naszą telewizją, o którą nam chodzi. I jeżeli będziemy świadomi tych manipulacji, będziemy świadomi manipulacji tego, co się dzieje w gospodarce, co się dzieje w naszym prawodawstwie, to wtedy na pewno sobie poradzimy, jesteśmy w stanie wygrać.
Więcej informacji na stronie internetowej www.marsz13, pisane cyframi arabskimi, grudnia.pl. Wszystkie informacje także na stronie internetowej Radia Maryja www.radiomaryja.pl. Polska w 31 lat później, 13 grudnia 2012 roku, Marsz Wolności, Solidarności i Niepodległości. Gośćmi naszego spotkania byli pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak. Dziękuję serdecznie za tę część spotkania, panie profesorze, i sił na kolejną część życzę. Pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję, Bóg zapłaci. Do zobaczenia 13 grudnia w
Warszawie. I pan poseł Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski.
Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia 13 grudnia w Warszawie z panem Bogiem.
Godzina 18, plac Trzech Krzyży. Zapraszamy wszystkich gorąco.